Przy mikrofonie Michał Trela, jesteśmy prawie po 27. kolejce Ekstraklasy. Został do rozegrania jeszcze tylko jeden poniedziałkowy mecz Zagłębia Lubin z Górnikiem Zabrze, ale działo się w weekend na tyle dużo, że na pewno nie zabraknie nam paliwa do rozmowy, bo przecież mieliśmy dwa mecze w rywalizacji bezpośredniej o Mistrzostwo Polski, mieliśmy ciekawe starcia na dole tabeli, mieliśmy zmianę trenera, więc nie traćmy czasu i zaczynajmy. Razem ze mną jest Grzegorz Wojtowicz.
Witam wszystkich.
Chciałbym, żebyśmy zaczęli trochę inaczej niż większość programów po tej kolejce się pewnie musi zacząć, czyli nie od meczów o mistrzostwo, tych niedzielnych, do nich na pewno sobie przejdziemy, poświęcimy im miejsce, ale miałem przed tą kolejką, jadąc na mecz Krakowi z ŁKS-em, taką myśl, że trzeba sprawdzić, bo chyba jest wyjątkowo mało zmian trenerskich na tym etapie sezonu, tej wiosny. Właściwie mimo, że gorąco było momentami w różnych miejscach, to tylko w ŁKS-ie zmienił się trener i trochę myślami, bo nigdzie jeszcze nie zdążyłem tego powiedzieć ani napisać, ale myślami wykrakałem to, co się wydarzyło i chciałbym, żebyśmy właśnie od dołu tabeli, od tych klubów, w których się robi najcieplej, zaczęli. Krakowi czasem mało miejsca poświęcamy, rzadko zaczynamy od niej naszą audycję, więc zacznijmy dzisiaj od Krakowi, od tego, że Jacek Zieliński nie dotrwał do końca sezonu, że remis z ŁKS-em 2-2 kosztował go posadę. Na ile jesteś zaskoczony takim przebiegiem wydarzeń, a na ile czułeś, że już w momencie, kiedy ten mecz się kończył, że tak się właśnie rozstrzygnie?
W zasadzie byłem pewien, jak się mecz zakończył, to co się działo jeszcze po zakończeniu tego meczu, gdy kibice Krakowi skandowali, gdzie jest trener, domagając się, żeby trener Jacek Zieliński podszedł tam do nich pod ten najbardziej aktywny dopingowo sektor. On chyba nie spełnił ich żądań. Czuło się taką atmosferę w powietrzu, natomiast ja już tą atmosferę wcześniej czułem. To znaczy była kwestia wyniku. No, gdyby Krakowia otrzymała to 2-1, to zmiany by nie było. Natomiast byłem przekonany, że każdy wynik, który nie będzie zwycięstwem Krakowi, spowoduje tą zmianę. Jedyne, co mnie zaskoczyło, to że stało się to już w piątek wieczorem, zaraz po meczu. Tak jakbym miał obstawiać, to sobotę rano. Myślałem, że dadzą jeszcze troszkę ludziom odetchnąć i nie będzie to tak, że trener chyba jeszcze był na konferencji prasowej albo tuż po, a pojawił się ten komunikat o tym, że współpraca, bo tak to zostało sformułowane, że zarząd zakończył współpracę z trenerem Zielińskim. Czy to jest słuszna decyzja?
No właśnie, to jest moje pytanie. Czy to jest słuszna decyzja, czy jakby wejdę tutaj, czy nie jest tak, że trochę się nakręciła mimo wszystko wokół Krakowi jakaś taka panika? Bo oczywiście to jest bardzo rozczarowujący sezon, a zawężając, jest to rozczarowująca połowa rundy wiosennej. Oczywiście Krakowia jest w sytuacji niebezpiecznej. Jeszcze w momencie, kiedy kończył się mecz z ŁKS-em i zwalniano trenera, nie było wiadomo do końca, jak bardzo niebezpiecznej. Ta sytuacja się pogorszyła po tym, jak Korona Kielce w sobotę wygrała ze Stalą Mielec i po tym, jak Puszcza Niepołomice zapunktowała w Chorzowie, więc Krakowia ma 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Natomiast oczywiście Krakowia jest w takiej sytuacji, że no z ŁKS-em trzeba było zapunktować najlepiej za 3, że ma trudny terminarz, że to był taki mecz, no, że jeśli gdzieś wygrać i uspokoić sytuację, to w tym meczu z ŁKS-em. Ale z drugiej strony to nie jest klub, który na taką zmianę był przygotowany. Wiemy, że następcą Jacka Zielińskiego do końca sezonu został Dawid Kroczek. Sprytnie mówi się, że to trener rezerw, ale przecież bardziej przenikliwi czytelnicy komunikatów oficjalnych stwierdzą, że przecież Krakowia nie ma rezerw w tym sezonie, bo je rozwiązała. To jest trener rezerw, które powstaną i od przyszłego sezonu będą grały. To nie jest osoba...
Jedyna drobna uwaga, on jest zatrudniony w klubie. To
tak,
nie jest,
tak. No jest zatrudniony w klubie.
Po prostu był na etacie w klubie, o tyle, że...
Tak. To oczywiście jest...
Coś tam robi.
Tak, natomiast nie jest to ktoś, kto prowadzi jakąś drużynę. No oczywiście od półtora miesiąca był już zatrudniony w klubie, bo ogłoszono, że będzie trenerem rezerw. No ale trudno to argumentować, tak jak często jest przy tego typu zmianach, że wchodzi jakiś asystent, ktoś ze sztabu, że to jest ktoś, kto się przygotowywał do tej roli, kto bardzo dobrze czuje klub, wie, czego tej drużynie potrzeba. Nie jest to ktoś z licencją UEFA Pro Krakowia, kogoś takiego obecnie w klubie nie ma, miała tylko Jacka Zielińskiego. Nie było też za bardzo na rynku takiej sytuacji, żeby wziąć kogoś na te 7 kolejek i dokończyć z nim sezon. Mówi się, że Krakowia chciałaby zacząć nowy etap w lecie. To było niemal pewne, że Jacek Zieliński rozstanie się z Krakowią najpóźniej w czerwcu. No ale teraz tego wymarzonego trenera najprawdopodobniej nie było możliwości ściągnąć na 7 kolejek przed końcem. Więc to nie są łatwe okoliczności, żeby instalować kogoś nowego. No a sytuacja Krakowi, choć zła, no to też nie można powiedzieć, że jest tragiczna. Z całej tej grupy drużyn, które są zamieszane w walkę o utrzymanie, Krakowia jest najwyżej obecnie. Ma te 3 punkty przewagi, ma za sobą Piasta Gliwice, Wartę, Koronę, Puszczę Niepołomice. Gra idzie o jedno miejsce spadkowe, więc jest oczywiście ryzyko, że to się skończy spadkiem Krakowi, ale zupełnie inna byłaby sytuacja, gdyby nawet z tym ŁKS-em Krakowia przegrała, a zremisowała. To nikogo nie cieszy, ale to nie jest też wynik absolutnie tragiczny. Czy trzeba było się w tej sytuacji tak zachować? Ja trochę miałem wrażenie, że prezes Mateusz Druszcz chciał za wszelką cenę zrobić coś, żeby nie było zarzutu, że on patrzy na tę sytuację i nie robi nic i nie reaguje.
Znaczy ja nawet powiem trochę ostrzej, jeśli chodzi o prezesa Krakowi. Mam wrażenie tak. Po pierwsze, uważam, że lepiej byłoby, gdyby on w styczniu prowadził sobie też swojego nowego trenera do Krakowi. Gdyby po prostu w styczniu, na początku roku podziękowano Jackowi Zielińskiemu i po prostu on sobie, jestem nowym prezesem, przyprowadzam nowego człowieka. Od początku widziałem, że tam nie ma między nimi chemii, że po prostu on będzie realizował swoją wizję, będzie chciał mieć do tego swoich ludzi. W tej wizji na pewno nie mieścił się Jacek Zieliński i to było już na samym starcie takie troszkę, nie mówię, że chore, ale ten układ nie był zdrowy. To znaczy prezes ma wizję przebudowy klubu, ma do tego narzędzia, a jest tu jeszcze jakiś trener, z którym trzeba się przez te parę miesięcy przemęczyć i to siłą rzeczy po prostu rodzi, nie mówię, że jakieś konflikty, bo może tam jakichś konfliktów takich nie było, ale no po prostu brak jakiegoś zaufania. Trener, prezes co chwilę ogłaszał, że zatrudnia nowych ludzi. Jacek Zieliński stał z boku, patrzył na to. Oczywiście on miał świadomość tego, że odchodzi, no ale naprawdę to nie buduje według mnie dobrej atmosfery i szkodzi. Także dla Krakowi z punktu widzenia interesu klubu lepiej byłoby, gdyby, tak teraz to widzę, gdyby w styczniu się rozstano z Jackiem Zielińskim. Natomiast tu po prostu mam wrażenie, że prezes już po prostu tylko czekał na pretekst. No, te wpisy w mediach społecznościowych sugerowały to, tam jeszcze jakieś takie no, przecieki do drużyny, rozmowy z piłkarzami, to wszystko sprawiało, że on już w zasadzie tylko czekał. Ja po tym filmie Razem Tworzymy Historię o Widzewie, gdy widziałem po prostu pewne reakcje.
Tylko dodam, Razem Tworzymy Siłę. To
Siłę, przepraszam.
Serial Kanal
Oczywiście,
Plus. Tak.
No. Ale o tym serialu z Widzewem. Po prostu widziałem, że to jest taki prezes troszkę, szczerze mówiąc, furiat. Może nie jest to dobre określenie, ale dla mnie prezes to owszem, przeżywa mecze i tak dalej, ale powinien przeżywać mecze i tak dalej, ale ja od człowieka, który kieruje klubem, i to nie mówię o prezesie Drużdżu, tylko każdym, dla mnie każdy prezes tak się powinien zachować, to jest jednak człowiek, który ma wiedzieć więcej, który ma nie powinien okazywać emocji. Oczywiście on się może cieszyć po golu, po zwycięstwie, załamywać się po porażce, ale on ma racjonalnie działać, ma racjonalnie oceniać. Natomiast ja tutaj właśnie widziałem, że on się trochę zachowuje tak jak zwykły kibic, który po prostu, drużyna przegrała mecz, on jest wściekły, lata, chciałby po prostu każdego nie wiem, który przyczynił się do tej porażki w jakiś sposób wskazać, napiętnować, no i tyle, że on po prostu w Widzewie miał jeszcze kogoś nad sobą. Natomiast tutaj dostał taką władzę, że po prostu tego trenera może zwolnić. Ja jestem w 100% przekonany, że to, że ta, bo ty mówisz, że Krakowia była nieprzygotowana. Owszem, ale on ten sztab, bo tam jeszcze doszły dwa inne nazwiska, między innymi Maciej Palczewski, że to wszystko było już przed meczem ustalone, że w razie niepowodzenia to wy to przejmujecie. To nie było tak, że po końcowym gwizdku on biegał po stadionie i szukał tego trenera nowego, czy Maćka Palczewskiego, czy kogoś im proponował posadę i przejęcie drużyny, tylko to było po prostu tylko było przygotowane i w zależności od wyniku, albo ten plan był wdrożony, byłby wdrożony, albo nie, albo byłby wdrożony za tydzień, na przykład po jakiejś ewentualnej porażce w Białymstoku, no i tyle.
Tak, ale ja też miałem takie wrażenie, że nawet trener Jacek Zieliński wiedział, że tylko wygrana go ratuje, bo dla mnie sygnałem było to posłanie obrońcy Eneo Bitriego do ataku już w ostatnich minutach przy wyniku 2-2. Takie rzeczy się raczej robi, gdy zespół przegrywa albo gdy ten remis jest skrajnie niekorzystny. W tej sytuacji, patrząc na tabelę i tak dalej, skrajnie niekorzystny remis był dla ŁKS-u, nie dla Krakowi. Krakowia mimo wszystko mogła jakoś z tym żyć w kontekście całego klubu. Natomiast trener Jacek Zieliński wyraźnie wiedział, że ten remis to dla niego jest porażka i on musiał iść za wszelką cenę po zwycięstwo, chociaż nie było to dla mnie naturalne, patrząc właśnie na perspektywy Krakowi w tabeli. Zrozumiałem tę taktykę dopiero po tym, co się wydarzyło.
Ale z drugiej strony jeszcze, bo ja słuchałem konferencji prasowej Jacka Zielińskiego i tam padło pytanie o to, jak będą wyglądać najbliższe dni, jak się drużyna ma przygotowywać do meczu z Jagiellonią, i Jacek Zieliński relacjonował i przekazywał plany, co będą robić jutro, kto będzie miał wolne, kto nie, i jak to ma wyglądać. Czyli on w momencie, gdy był na konferencji, to jednak nie był przekonany o tym, że jest zwolniony, chyba że udawał, ale mimo wszystko nie sądzę, bo gdyby wiedział już, że wylatuje, to by po prostu jakoś się wykpił od odpowiedzi na to pytanie, mniej lub bardziej dyplomatycznie. A on udzielił takiej normalnej wypowiedzi, informując, co planuje robić, jak przygotować drużynę do meczu z Jagiellonią.
W tym serialu, o którym mówisz, była taka głośna, chyba najgłośniejsza scena, to znaczy rozmowa z trenerem Januszem Niedźwiedziem, w której prezes Drusz mówi mu, że gdyby nie rajd Dominika Kuna, to o meczu z Miedzią Legnica wygranym przez Widzew w samej końcówce, to szukałby teraz trenera, który ratowałby dla Widzewa ligę, więc było to trochę krytykowane jednak, że no właśnie ustala się trenera tylko na podstawie tego, czy rajd Kuna się odbędzie, czy nie. Tutaj ten rajd się odbył ratunkowy o Taraka Kabadze, ale to nie wystarczyło i remis kosztował posadę Jacka Zielińskiego. Ja tylko chciałbym powiedzieć jeszcze, że ja mam duże wątpliwości, czy to nie jest gaszenie pożaru benzyną, bo mimo wszystko, jak patrzę na pozostałe drużyny, które z Krakowią będą walczyć o utrzymanie, każda z nich, nie licząc Puszczy Niepołomice, jest rozczarowana tym, w jakiej sytuacji się znajduje. To znaczy Korona, Warta, Piast i także Krakowia liczyły przed sezonem, że na 7 kolejek przed końcem nie będą aż tak mocno uwikłane w walkę o utrzymanie albo że w ogóle nie będą. Natomiast w Piaście, Warcie, Koronie, no i także Puszczy, która pewnie zakładała, że będzie w takim położeniu, są trenerzy, którzy pracowali od początku sezonu. To jak mocno oni siedzą w siodle, to jest inna sprawa, bo pewnie oprócz Tomasza Tułacza i Dawida Szulczka, no to może Aleksander Wukowicz i Kamil Kuzera się chwieją także. Natomiast tam jednak wytrzymują ciśnienie, mimo sytuacji podobnej albo gorszej od Krakowi. Natomiast Krakowia wprowadza następcę, który no nie tylko w samym klubie jest nowy, dla drużyny będzie nowy, ale on na tym poziomie nigdy nie pracował jako asystent na tym poziomie, bo był asystentem w pierwszej lidze, prowadził drużynę w pierwszej lidze, Resowie, do 11 miejsca, to było 2 lata temu. Ostatnia jego drużyna to była Unia Skierniewice w trzeciej lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym, z którą miał pełny sezon i zajął 7 miejsce. No, nie brzmi to jak osoba, którą wprowadzasz do szatni i liczysz, że coś zrobi lepiej niż Jacek Zieliński. Może zrobi, to jest 34-letni trener, może się okaże, że talent, ale no, mi to wygląda po prostu na zmienienie czegokolwiek, na liczenie na jakiś magiczny impuls i że ten magiczny impuls uratuje Krakowi ligę. Mało w tym dla mnie jest racjonalnych przesłanek.
Dla mnie po prostu, ja się zgadzam z tobą, że Krakowia wcale nie jest jeszcze w jakiejś takiej tragicznej sytuacji. Ja na takie ruchy to bym się ewentualnie decydował, nie wiem, no już gdyby naprawdę było tragicznie pod samym
Nie
koniec
wiem, trzy
sezonu.
kolejki przed końcem,
Tak,
no to jest coś.
oczywiście, gdybym miał na przykład pod ręką trenera, załóżmy, że wymarzony trener Krakowi, który ma objąć drużynę w przyszłym sezonie, byłby teraz wolny, to oczywiście można
Nie,
by
no to
było
ja
taki ruch,
w ogóle ja
ale
tylko
takie
powiem,
po
że
prostu.
ja tej rozmowy w ogóle nie prowadzę jako obrony Jacka Zielińskiego, bo ja bardziej rozumiem znaczy ja rozumiem zwolnienie jego, tylko że zwolnić jest zawsze najłatwiej, a chodzi też o to, w jakich okolicznościach i kogo wstawiasz na jego miejsce. I w tym sensie tej zmiany nie rozumiem. Gdyby
Tak,
była sytuacja taka, jak mówisz, to co innego.
ale ja jeszcze. Do Jacka Zielińskiego można mieć naprawdę wiele zarzutów, bo rzeczywiście no, drużyna, abstrahując już od tego wszystkiego, ten mecz z Krakowią, z ŁKS-em Krakowia rozegrała źle. No, co by nie mówić, ŁKS dominował w tym meczu, miał przewagę zaskakująco. Oczywiście Krakowia miała swoje momenty, ale tak obiektywnie patrząc, naprawdę na zwycięstwo nie zasłużyła, bo ŁKS naprawdę nieźle się w tym meczu zaprezentował i bardziej się podobał, przynajmniej wizualnie, oglądając ten mecz, przynajmniej mi, ale myślę, że też wielu innym
Tak,
obserwatorom, niż
zdecydowanie.
Krakowia. Natomiast jeśli chodzi o Jacka Zielińskiego, jeśli chodzi o Jacka Zielińskiego, broniłbym go w tym sensie, że po prostu atmosfera wokół jego osoby, w klubie, stworzona między innymi przez prezesa, sprawiła, że było gorzej niż mogło być. Bo ja czułem tam po prostu polowanie od jakiegoś czasu na to, że szukanie pretekstu tylko po to, żeby. Oczywiście trener się nie bronił, dawał te preteksty, nie wygrywał meczów, ale z drugiej strony to nie było takie, że my cię wspieramy, wszystkie ręce na pokład, walczymy, ty sobie poradzisz, tylko było na stary, no to już nie masz marginesu błędu i tak dalej. Tego typu atmosfera, po prostu, no, ty wspomniałeś o tym słynnym rajdzie Kuna, który uratował trenera Niedźwiedzia. Przecież widzę, bez tego rajdu Kuna też by się utrzymał. Także ówczesna diagnoza prezesa Widzewa była też chybiona. Myślę, że tak samo jak jest chybiona teraz. Według mnie Krakowia się raczej bez większego problemu utrzyma.
Znaczy teraz to nie wiem, bo teraz to jest totalna niewiadoma, jak zespół
No
zareaguje
tak.
na to, jak to.
No,
Myślę, że
ale ja myślę, że
utrzymałaby
cię i
się z
tak
Jackiem
utrzyma.
Zielińskim, a teraz zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast jeszcze tylko przy tych wszystkich rozczarowaniach, to ten zespół i przy tym, że zgadzam się, że mecz z ŁKS-em był źle rozegrany, to nie jest zespół martwy, który jest w jakimś takim kryzysie, że widać, że się nie potrafi odkręcić. To zespół walczący o utrzymanie w 8 wiosennych kolejkach, bardzo oczywiście rozczarowujących, przegrał 2 mecze z tych 8, z czego jeden no, to był wyjazd do Szczecina. Można wkalkulować, że coś takiego się stanie. Naprawdę takie pełne
Taka dość
rozczarowanie.
pechowa porażka z Wartą.
Tak, no ale
Też.
ta porażka to jest takie pełne rozczarowanie. No,
Tak.
przegrywasz z Wartą u siebie. Jakby takie mecze się zdarzały Krakowi co tydzień, to nie byłoby argumentów, żeby w ogóle bronić trenera. Natomiast no, remis z Widzewem 2-2, no teraz remis z ŁKS-em, wyjazd na Koronę, gdzie też,
Remisy w
tak,
Lublinie,
remis w
remisy
Lublinie,
w
Gliwice,
Gliwicach, no.
to jest
Kielcach.
zespół, któremu czegoś brakuje, ale to nie jest zespół, do którego trener już kompletnie nie trafia, nie ma pomysłu, nic tam nie działa. No ale dlatego uważam, że Krakowia podjęła ryzyko w tej sytuacji. Natomiast pytanie, czy wątek Krakowi i tego meczu możemy zakończyć i lecieć dalej, bo jeśli możemy, to bym chciał zbudować pomost właśnie do innego zespołu walczącego o utrzymanie, gdzie zastanawiam się, czy z kolei nie ma powodów do paniki może większych, czyli do Piasta Gliwice, bo tam Aleksander Wukowicz pracuje dalej i tam jest oczywiście spokojnie, bo tam też jest raczej tradycja, że trenerzy pracują dość długo, ale sytuacja naprawdę zaczyna wyglądać, jeśli chodzi o Piasta, źle. I ten tydzień nam wiele też powiedział w tym sensie, bo było cały czas z tyłu głowy, że Aleksander Vukovic może spektakularnie uratować ten rozczarowujący sezon. Gdyby na przykład zajął miejsce w środku tabeli Ekstraklasy, to był czy nawet w dolnej części, ale utrzymał się, to byłoby rozczarowanie, ale mógł to zniwelować Pucharem Polski. Nie wiem, finałem nawet Pucharu Polski, to już byłoby historyczne wydarzenie dla Piasta. Ewentualny triumf to już w ogóle rewelacja. Natomiast wiemy, że to się nie wydarzy, bo Piast przegrał w półfinale z Wisłą Kraków i w kolejce ligowej w ten weekend, w tę niedzielę przegrał też na Widzewie. Taki typowy, można powiedzieć, mecz Piasta, czyli dość bezbarwny, raczej na remis, ale po rzucie karnym, który był, wydaje mi się, nie wiem jakie tam są oceny, ale wydaje mi się, że dość mocno naciągany, kontrowersyjny, no ale przegrał Piast ten mecz i jego wyniki na wiosnę to są dopiero fatalne wyniki dla zespołu, który walczy o utrzymanie, bo tutaj jest zdecydowanie więcej porażek. Tutaj też, jak w przypadku Krakowi, jest tylko jedno zwycięstwo z Puszczą Niepołomice, no natomiast Piast znacznie częściej niż Krakowia po prostu przegrywa i ja tak patrzyłem na tego Piasta w meczu z Widzewem i myślałem sobie, że to jest właśnie zespół, który schwalonego także przeze mnie w pierwszej części sezonu stał się taki totalnie bezbarwny, przewidywalny, nie mający pomysłu, że Krakowia jest negatywnie nieprzewidywalna, to znaczy, że czasem nigdy nie wiadomo, jaką twarz pokaże, natomiast Piast jest taki do bólu schematyczny obecnie i włączanie jego meczów nie jest żadną przyjemnością, a do tego nie przynosi to wyników. Więc pytanie, czy tutaj nie powinna się rozpocząć jakaś dyskusja o tym, co dalej, bo sytuacja jest równie niebezpieczna, jeśli chodzi o punkty, jak Krakowi, tylko 3 nad strefą spadkową.
Tak, no Piast jesienią wynikowo rozczarowywał, ale zawsze było, ale mają sytuację, tylko brakuje im napastnika, bo Wilczek kontuzjowany, nie ma kto strzelać bramek. Jakby mieli napastnika, dziewiątkę, to byłoby lepiej. No i dostali praktycznie, można powiedzieć, tą wymarzoną dziewiątkę, bo sam nawet twierdziłeś, że w Piaście tak na to patrzyli, jeśli chodzi o pozyskanie Fabiana Piaseckiego, że to był chyba ich numer jeden
tak, to
na
nie
liście
była
życzeń.
Czwórka
Więc,
czy piątka.
Tak, więc jak gdyby ten postulat został spełniony, tymczasem nic to nie zmieniło, a wręcz przeciwnie, drużyna gra gorzej, osiąga gorsze wyniki. Oczywiście mi Piasta za ten mecz z Widzewem trochę trudno krytykować, bo uważam, że oni nie zasłużyli absolutnie na porażkę. Ten karny to był kompletnie wydumany. Nie wiem naprawdę, co sędziemu VAR przyszło do głowy, żeby taką sytuację kwestionować, wzywać arbitra, który to przepuścił, i analizować tą sytuację i ostatecznie jeszcze podyktować jedenastkę zupełnie, no, według mnie błąd sędziów i tyle, który zaważył na wyniku. Piast miał swoje okazje, mógł ten mecz wygrać, więc może się jakoś jeszcze bronić. No, myślę, że w Piaście zareagują dopiero, gdy się zrobi aż tak naprawdę nerwowo. Teraz jest pewnie nerwowo, ale znając doświadczenie Aleksandra Vukovicia z poprzedniego sezonu, gdy rzeczywiście ten Piast trzeba było wyciągać z ciężkiej sytuacji, tutaj sytuacja jest już może nie ciężka, jest trudna, ale jeszcze myślę, że do opanowania i myślę, że no, taka podobna trochę jak w Krakowi. No. Czy stawiać na kogoś nagle, na jakąś nową miotłę na zasadzie, że zadziała ten efekt, czy jednak mimo wszystko do końca zaufać Aleksandrowi Vukovicowi, no, bo w tej chwili Piast ma już tylko jeden cel, no, utrzymanie się. To już nie mówimy o żadnym jakimś tam miejscu w środku tabeli, o Puchar Polski też przestał być jak gdyby taką jakąś alternatywą. Jest tylko jeden cel. Myślę, że gdy Piast się naprawdę na tym skupi, no to tych parę punktów potrzebnych do utrzymania uciuła.
Tak,
Że
też tak
zmiana
myślę.
trenera nie będzie konieczna, choć oczywiście, no, wszyscy cały czas mamy z tyłu głowy ten przykład Wisły Płock poprzedniego sezonu, gdzie też się wydawało, na pewno coś tam te punkty brakujące uciułają, no, a okazało się, że tego nie zrobili. No i tak może być w tym roku w przypadku Krakowi, może być w przypadku Piasta, a także Warty Poznań, która też w pewnym momencie wydawała się, że jest już no, w miarę bezpieczna, na dobrej drodze do utrzymania, a tymczasem Tak nie wiem, czy chcesz tu robić pomost do warty, ale.
Nie, jeszcze nie. Jeszcze
Nie,
chciałbym
no
o
to w
Piaście
takim
trochę
razie.
powiedzieć, bo zaczynamy wchodzić w taką fazę, gdzie terminarz zaczyna być bardzo ważny i Piast ma taki specyficzny terminarz, bo dzisiaj w tej fazie sezonu najlepiej już grać nie z tam z dołem tabeli, czy właśnie z górą, tylko z zespołami, którym stosunkowo najmniej zależy, które mają najmniejszy nóż na gardle. Wyklarowała się nam taka grupa w tym roku, no taki środek tabeli, który już o nic nie walczy i Piast ma tylko jeden mecz z takim zespołem, to jest najbliższa kolejka Zagłębie Lubin u siebie. Myślę, że mogą do niego podchodzić niemal tak jak Krakowia do ŁKS-u ostatnio, czyli że trzeba tutaj zrobić 3 punkty. Wiadomo, że zadanie jest trudniejsze, bo Zagłębie jest lepsze niż ŁKS, ale tak trzeba podejść, że tu trzeba sobie spokój zapewnić, bo potem każdy mecz to jest z przeciwnikiem, któremu bardzo zależy. Wiele jest bezpośrednich meczów. Grają wyjazd z Pogonią Szczecin i grają u siebie z Jagiellonią Białystok, to tutaj mamy kandydatów do pucharów i do mistrzostwa. Natomiast mają bezpośrednie mecze z Wartą u siebie, z ŁKS-em u siebie i wyjazdy na Koronę Kielce i na Puszczę Niepołomice w ostatniej kolejce. Więc jeszcze bardzo dużo takich właśnie starć, które trzeba będzie no, bezpośrednio uciułać te kilka punktów z rywalami, którzy będą mieli ten sam cel co Piast, czyli utrzymanie w lidze. Ja też się zgadzam, że zostałbym z Aleksandrem Wukowiczem, natomiast myślę, że na tym etapie sezonu już widać, że Piast, który był taką oazą stabilności pod wszelkimi względami, potrzebuje w lecie dużych zmian, jeśli chodzi o drużynę. I bardziej bym mówił właśnie nie o trenerze, a o tym, że tam potrzeba świeżej krwi, że tam jest taka drużyna, która już nie wiem, czy zbyt syta, zbyt długo w tym samym składzie, zbyt mało tam takich zawodników, którzy podgryzają liderów. Być może ci liderzy trochę za długo są już w jednym miejscu. Nie wiem, wydaje mi się, że tam przekroczono ten moment, kiedy już trzeba było trochę zmienić ten zespół i stabilizacja przeszła w stagnację. No, takie mam wrażenie co do Piasta. A pomost w kierunku Warty, myślę, że można z niego. Nie, wiesz co, mam inny pomysł, bo rozmawiamy tutaj o trenerach, którzy albo stracili pracę, albo są zagrożeni. My rozmawiamy w niedzielę wieczorem i zastanawiam się, czy nie okaże się po fakcie, że piątek przyniósł więcej niż jedną zmianę trenera, tylko trochę odroczoną, bo piję tutaj do Dawida Szwargi i meczu Rakowa Częstochowa, który już naprawdę totalnie rozczarował w Radomiu i PiS Michała Świerczewskiego, który zapowiadał inaczej niż Mateusz Drużdż właśnie, że decyzje ogłoszone będą na początku tygodnia. Natomiast ja chyba pierwszy raz tak mocno w tym sezonie, chociaż parę razy już się o tym mówiło, mam poczucie, że to mogą być decyzje o zmianie trenera w Rakowie Częstochowa, że to jest ten moment, kiedy Raków będzie musiał włączyć tryb ratować sezon, bo ten sezon zaczyna już tak całkowicie, kompletnie Rakowowi odjeżdżać. To znaczy nie tylko obrona mistrzostwa jest zagrożona, ale jest zagrożony udział w europejskich pucharach.
No i ten udział w pucharach to jest zagrożony dość poważnie, bo to już nie jest dobawa, tylko według mnie jeden z realniejszych scenariuszy, że po prostu Rakowa nie będzie w pierwszej trójce i Raków po prostu nie będzie grał w pucharach. Ja ten scenariusz tak trochę mgliście przewidywałem przed rozpoczęciem tej rundy albo po jakimś pierwszym czy drugim odcinku. Na pewno zastanawiałem się po jakimś tam meczu,
Tak,
że
tak.
może
Pamiętam.
być taka sytuacja, że
No
Raków
chyba
odpadnie
powarcie od razu.
Z Pucharu Polski i potem się okaże, że też nie będzie pucharów i że jakiś plan ratunkowy zostanie wdrożony. Ja nawet ten scenariusz bym rozpatrywał teraz realnie i nie wykluczam, że do tego dojdzie, tylko tak szczerze mówiąc, naprawdę nie mam pojęcia, kto mógłby w tej chwili do Rakowa przyjść. Czy byłby to już trener ten, który miałby przejąć Raków powiedzmy w przyszłym sezonie, ale na zasadzie takiej, że jeszcze dajmy to dokończyć trenerowi Szulczkowi, czy Szwardze, czy po prostu to będzie tymczasowy strażak na ratowanie sezonu, a tak naprawdę nowy Raków, czy tam nie nowy, ale taki przebudowywany Raków ten plan przebudowy Rakowa zostanie wdrożony w czerwcu.
Wiesz co,
Naprawdę.
oni w przeciwieństwie do Krakowi mają szeroki sztab, więc tam jest wielu różnych trenerów, także z UEFA Pro. I ja nie opieram się tutaj na żadnej swojej wiedzy, też korytarzy Rakowa nie mam dobrze obsłuchanych. Natomiast gdybym miał jakoś obstawiać, to przy zmianie trenera spodziewałbym się, że grupa deduktor, szeroko rozumiana, czyli tacy ci najbliżsi absolutnie współpracownicy Dawida Szwargi, Łukasz Włodarek i Tomasz Włodarek, tu ich mam na myśli, ja bym ich raczej nie rozważał jako następców Dawida Szwargi, jako zbyt bliskich współpracowników. Natomiast mam taki przebłysk, że mógłby takim strażakiem zostać Jakub Dziółka, który jest oczywiście asystentem Dawida Szwargi, więc też ponosi odpowiedzialność za to, co się teraz dzieje. Natomiast po pierwsze jest trenerem z UEFA Pro, po drugie prowadził już samodzielnie zespół jako jedyny z tego sztabu, to jest Skra Częstochowa w pierwszej lidze, nawet z momentami niezłymi wynikami, bo to było utrzymanie ponad stan. Oczywiście to nie jest argument do prowadzenia Rakowa, ale jest to jakieś doświadczenie już jako pierwszy trener. A poza tym on w tym Rakowie pojawił się rok temu, więc też to nie jest ktoś, kto tam już zasiedział się w tym klubie. No, byłoby to takie rozwiązanie, że strażak niby nie jest to wprowadzenie kogoś zupełnie z zewnątrz, ale byłaby to szansa na odrobinę inne spojrzenie niż to, które jest dziś. No, to byłby dla mnie tak intuicyjnie jakiś kandydat, jakbym musiał jakieś nazwisko podać.
Ewentualnie, bo gdzieś tam widziałem, mignęło mi, że może Marek Papszun jednak się zdecyduje wrócić, no to, ale nie wiem, czy to nie jest science fiction, albo jakieś tam pobożne życzenie, czy po prostu taki tylko news dziennikarski, żeby
bym się nie
błysnąć.
Dziwił, gdyby to było rozważane, natomiast nie mam pojęcia, czy to się może wydarzyć rzeczywiście. A inna sprawa, że nie wiem, czy dobrze by było dla obu stron, gdyby to się wydarzyło. No, różnie jest to z takimi powrotami bywa i być może trzeba się...
Faktem jest, przejdźmy wreszcie do tego, że Raków no, kompletnie zawodzi. Miał taki terminarz, wydawało się, że po prostu tych kilka meczów, to może gdyby osiągnął dobre wyniki, to mógł zbudować sobie nawet pozycję lidera, no bo przypomnijmy sobie, że Raków grał z Puszczą Niepołomice, grał z ŁKS-em, grał z Ruchem, z trzema Beniaminkami, z którymi po prostu zdobył 3 punkty, tak? Trzy
Tak,
punkty.
Tak, 3 remisy.
No,
tak.
Czyli zamiast 9 ma 3 punkty, no i teraz przegrał mecz w Radomiu, no tak... Z jednej strony zasłużenie, z drugiej strony też no, trochę pechowo. No. Nie zapominajmy o tym, że Radomiak po raz drugi z rzędu zdobył jakiegoś kuriozalnego totalnie gola i jak gdyby można powiedzieć, że te 2 gole odpłaciły te pechowe czy niepechowe, no ale te czerwone kartki z początku sezonu. To typowy Raków, który po prostu miał przewagę. W drugiej połowie nieźle zaczął, strzelił kontaktowego gola. Wydawało się, że może jeszcze ten mecz odwrócić na swoją korzyść, no ale generalnie było to bicie głową w mur. Bardzo mądra obrona Radomiaka, dobre reakcje trenera, prowadzenie Cichockiego w pewnym momencie, który po prostu przy tych wrzutkach swoje zrobił w końcówce. No nieskuteczność też Rakowa, bo Raków mógł bramkę zdobyć jeszcze wcześniej i pod koniec pierwszej połowy była znakomita sytuacja. Nie był to jakiś taki totalnie tragiczny mecz Rakowa, no ale przegrany.
Tak, ale rozumiem argumenty, że trochę pechowo, ale też mam poczucie, że Dawid Szwarga jest sam sobie winny w tej sytuacji, bo nie mógł grać w tym meczu Vladan Kovačević i do bramki wszedł dla mnie przynajmniej kompletnie zaskakująco Kacper Bieszczad, to znaczy sprowadzili w zimie Muhammada Sachinowicza, który no z taką łatką, że to będzie następca Kovačevića, że to jest ten bramkarz, który jest przygotowywany do tej roli. No i teraz, kiedy wypada Kovačević, wydaje się, że to są idealne okoliczności, żeby go wprowadzić. Oczywiście nie mam pojęcia, jakby zagrał, ale Kacper Bieszczad, to już pomijam czasy Zagłębia Lubin, gdzie on nie dawał pewności, ale już Rakowowi Częstochowa, gdy zagrał jeden mecz w tym sezonie z Wartą Poznań, to bardzo poważnie zawalił gola i Raków tamtego spotkania nie wygrał. Więc w takiej sytuacji, gdy drużyna ma takie problemy, gdzie wiadomo, że na stratę punktów nie można sobie pozwolić, to dla mnie była wręcz brawura wystawiać Bieszczada na ten mecz.
Ale to jest też przytyczek taki trochę do tego, do całej polityki Rakowa, jeśli chodzi o bramkarzy, bo według mnie ona jest kompletnie bez sensu prowadzona.
No, jest na pewno
nie
specyficzna,
uważasz?
bo tak, no, wydaje mi się, że z tych młodych bramkarzy, których Raków ma, to najlepiej spisuje się ten, którego nie ma w Rakowie, czyli i ten, który w ogóle najmniej chyba tam znaczył, czyli Xavier Dziekoński, pierwszy bramkarz Korony, który rozgrywa całkiem przyzwoity sezon, jako przez większość rozgrywek numer jeden w Ekstraklasie. Bardzo dobre recenzje, chociaż jego rzadko oglądam, ale zbiera Jakub Mądrzyk w Miedzi Legnica w pierwszej lidze. Natomiast Kacper Trelowski szykowany na to, żeby być takim, no może następcą Kowaczewicza, ma kompletnie stracone wypożyczenie do Śląska Wrocław, gdzie jest zmiennikiem, zagrał jeden mecz i zagrał go źle, popełnił tam błędy. No a tym, który wchodzi do bramki, jest Bieszczad, który dwa razy wszedł i dwa razy zawalił Rakowowi gole, które kosztowały punkty, więc zdecydowanie ta
Jeszcze
polityka jest dziwna.
sprowadzamy bramkarza z zagranicy na ławkę.
Tak, a przecież w miejsce bramkarza z zagranicy, który był jesienią, bo przecież tam był Tsitsis Grek, który zagrał jeden mecz w rundzie jesiennej. No rzeczywiście za plecami Kowaczewicza dzieje się dużo. Jak ktoś...
Ale bez sensu po
ale,
prostu.
Ale bez sensu.
Zwłaszcza, że Dziekoński, który ma być, który spisuje się w tej chwili najlepiej i chyba ma najlepszą pozycję, prawdopodobnie zostanie wykupiony przez Koronę, bo są takie chyba plany. Tak słyszałem. No, najbardziej mi szkoda trochę Trelowskiego, zresztą to samo wypożyczenie do Śląska już było bez sensu, bo jeśli wypożyczasz bramkarza, oczywiście nikt ci nie zagwarantuje miejsca w bramce, jeśli nie spełniasz warunków, znaczy nie jesteś lepszy, no ale w takim razie trzeba było szukać naprawdę klubu takiego, w którym ten Trelowski by bronił, a nie rywalizował o miejsce w składzie, bo rywalizować to mógł w Rakowie po prostu.
Tak. No i tym sposobem no Rakowowi no nie współczułbym trenerowi, gdyby został po takim meczu zwolniony, bo bramkarz popełnił błąd. No po prostu tutaj akurat jest dla mnie argument, sam się bramkarz do bramki nie wstawił. Ta decyzja była kontrowersyjna, nie obroniła się i być może będą tego konsekwencje, zobaczymy. Natomiast tutaj wydaje mi się, że udało nam się okrężną drogą dobrnąć do tych tematów kolejki, które najwięcej uwagi skradały przed tym weekendem, czyli meczów bezpośrednich w walce o czołowe miejsca, bo także z perspektywy Rakowa arcyważny był wynik meczu Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. Więcej uwagi poświęcało się oczywiście Legii z Jagiellonią, natomiast Pogoń jest finalistą Pucharu Polski i to jest jeszcze, Pogoń jest jakąś nadzieją dla tego grona, tej szóstki, że czwarte miejsce będzie dawało grę w europejskich pucharach. Żeby jednak tak się stało, to Pogoń po pierwsze musi wygrać z Wisłą finał, będzie zdecydowanym faworytem tego meczu, ale po drugie musi skończyć ligę w czołowej trójce. I w tym kontekście porażka Pogoni w Poznaniu bardzo skomplikowała sytuację Rakowa, Legii, no i też oczywiście samej Pogoni, bo Pogoń teraz do trzeciego miejsca traci 4 punkty. Gdyby wygrała w Poznaniu, byłaby na trzecim miejscu i sytuacja Rakowa wyglądałaby inaczej, bo mógłby się na tym czwartym miejscu czuć jako zespół, który pewnie się załapie do europejskich pucharów. Natomiast ten mecz Pogoni i Lecha no jest taki dla mnie trudny do oceny, trudny, bo po fakcie, znając wynik, trzeba by mówić, że świetną taktykę przygotował trener Mariusz Rumak, który wyczekał, dał się wyszaleć Pogoni, a później w samej końcówce zadał cios. Ale moim zdaniem no, to tak nie działa, to byłoby nadużycie. Pogoń mi się przez zdecydowaną większość tego meczu bardziej podobała. tworzyła ciekawsze akcje, była aktywniejsza. W ogóle wydawało mi się, że z perspektywy Lecha to musi być trochę upokarzające nawet, że gra się taki mecz z Pogonią u siebie przy 34 tysiącach ludzi i pozwala się tej Pogoni na tak dużo, wyczekując właściwie na błąd, na kontry. No, wynik oczywiście ten styl gry uzasadnia, jakoś go broni. Natomiast nie mam poczucia po tym meczu, że to jest jakiś powrót Lecha na dobre tory, nawet jeśli teraz jest na trzecim miejscu i traci tylko 4 punkty do pierwszego. Jak ty to widziałeś, czy może jest za
Tak,
surowo
nie,
oceniam
nie,
Lecha?
ja podobnie oceniam ten mecz, jeszcze tym bardziej troszkę to było dla mnie zaskakujące, że Pogoń miała w nogach ten mecz półfinału Pucharu Polski z Jagiellonią w środę. 120 minut naprawdę intensywnego meczu, bo to był mecz naprawdę na dobrym poziomie, bardzo szybki, intensywny, tam nikt się nie oszczędzał. Do tego jeszcze taki wydatek emocjonalny, no ten sukces, fetowanie go. Po takich meczach, po takich sukcesach, no wraca się dość ciężko do takiej rzeczywistości i zazwyczaj ci trenerzy drużyny, piłkarze, to nie dotyczy tylko Pogoni, ale wszystkich generalnie drużyn. No, jest jakiś tam problem, żeby za te 2-3 dni znowu wyjść na te najwyższe obroty, a według mnie Pogoń weszła na te najwyższe obroty, bo grała w Poznaniu naprawdę bardzo dobry mecz, dominowała, miała sytuację, no po prostu zabrakło skuteczności. Na tym polega futbol. Bartosz Salamon wybija piłkę z linii bramkowej, potem asystuje przy golu na 1-0 Isaka. No i tak się ten mecz skończył. No.
Tak, a też
Według mnie
niewykorzystana sytuacja Ulvestada, kilka
to
bardzo
już nie
dobrych
mówię o tych
interwencji
innych.
Mrozka, nie? To jakby
Tak,
było
tak.
bardzo dużo takich momentów, które Pogoń mogła wykorzystać i zupełnie inna byłaby
Pogoń
ocena meczu.
oddała chyba 20 strzałów w tym meczu, w tym 6 celnych, więc jak na wyjazd i to na mecz w Poznaniu z Lechem Poznań, to był naprawdę niezły wynik, no ale wynik się liczy taki, jaki jest na tablicy wyników, a nie taki, jaki w statystykach.
Jasne, na pewno trzeba przyznać, że Lechowi trudno się strzela gole, nawet jeśli jest w tym element szczęścia, ale oni mało teraz tracą bramek. Dobrze im zrobił bardzo powrót Salamona do linii obrony. Cały zespół pracuje mocno w defensywie, natomiast to się mocno odbija na tym, jak oni wyglądają z przodu i to jest jednak duże utrudnienie, że z takim mozołem przychodzi im zdobywanie bramek, bo tutaj ten gol był kompletnie wbrew przebiegowi gry i to też, no, Mikael Isak strzelił tego gola wyczekiwanego po długiej przerwie, ale też nie rozegrał dobrego meczu. Trudno ofensywnego zawodnika Lecha wskazać, którego można po tym
Tak.
meczu chwalić za coś innego niż bramka, tak jak w przypadku Isaka. Nikt tam dobrze nie wyglądał z przodu.
Natomiast jeśli chodzi o Lecha, to było szalenie ważne zwycięstwo i teraz tak ta cała runda w wykonaniu Lecha to jest taka, że więcej krytykujemy niż chwalimy, bo tak szczerze mówiąc za bardzo nie było za co tego Lecha chwalić poza pierwszy mecz, drugi z Jagiellonią, chociaż już też nie do końca i potem to już takie było raczej kręcenie nosem, no ale ten Lech no naprawdę ma jeszcze wszystko w swoich rękach, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski. I tak jeszcze sobie popatrzyłem na terminarz Lecha, który oczywiście może być złudny, no ale Lech gra z wszystkimi, z trzema zespołami, które są w strefie spadkowej. Gra z Krakowią, między innymi u siebie i chyba jeszcze z Koroną.
Tak.
Także, że teoretycznie ma oczywiście Legię, ale u siebie, no, jak chce się zdobyć mistrza, no to trzeba wygrywać z Legią u siebie. Więc teoretycznie ten Lech naprawdę ma, nie mówię, że ma autostradę do mistrzostwa, no bo nie można tak powiedzieć, no ale ta strata do Jagiellonii nie jest jakaś taka olbrzymia i jeśli będzie punktował zgodnie z układem sił, no bo zakładamy, że od tych wszystkich zespołów jest lepszy, to naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby to jednak ten Lech zdobył mistrza, chociaż oczywiście
Wiesz co, ta
grając
teoria
tak
jest dla
jak
mnie bardziej
grając
przekonująca,
tak
jak patrzę w
jak
tabelę, niż jak patrzę na boisko, bo...
Właśnie, ja to właśnie chciałem powiedzieć, że tylko jedyne, co mnie wstrzymuje przed jej wygłoszeniem jako pewnik, to jest to, jak ten Lech wygląda na boisku.
No tak, bo oni teraz mają wyjazd do Puszczy Niepołomice, która nie wygrała w tym roku i ja naprawdę nie mam poczucia, że oni w tym meczu wygrają, że no może się to oczywiście zdarzyć, no czasem się zdarza, że lepsi
Wygrają,
zawodnicy
wygrają.
wygrają, ale nie, no to jest po prostu puszcza tylu już zespołom z czołówki odbierała punkty, dla każdego jest trudna i dla Lecha też będzie trudna i naprawdę trzy wyjazdy do Krakowa na mecz z Puszczą, do Łodzi na ŁKS i do Ruchu Chorzów, do Chorzowa, ja tu nie widzę kompletu punktów dla Ruchu, ja nie wiem czy tu widzę
Dla
nawet
Lecha.
dla Lecha, nie wiem czy tu jest w ogóle 7 punktów dla mnie.
Będzie komplet.
Ja się obawiam, że to się skończy tak jak z Rakowem, czyli świetny terminarz, na którym się będą wykładać praktycznie co tydzień. No, tak to z Lechem wygląda. Te wyjazdy też nie są w ich wykonaniu dobre. Wiadomo, jest mecz w Białymstoku wygrany dość szczęśliwie, ale poza tym no są męczarnie i straty punktów regularne na wyjazdach. Więc no, oczywiście, że to może się wydarzyć to, co mówisz. Ale nie mam przekonania, że rzeczywiście tak to się wydarzy. Chyba trzeba powiedzieć nadal, mimo tego, o czym mówiłeś, po tej kolejce, że to Jagiellonia, czyli lider, jest nadal głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa, bo wykonała najważniejszą część zadania w ten weekend, czyli nie przegrała przy Łazienkowskiej, nie pozwoliła, żeby Legia się tak zupełnie mocno podłączyła do walki o mistrzostwo. Pewnie trzeba mówić o każdym z tych zespołów nadal, że jest w grze o mistrzostwo, ale 7 punktów utrzymane, ten bezpośredni mecz już za Jagiellonią. No i też trzeba powiedzieć, że w terminarzu Jagiellonii tych bezpośrednich spotkań z zespołami walczącymi o mistrzostwo zostało bardzo niewiele, bo to jest jeden mecz z Pogonią u siebie, a poza tym rywalizacje albo z dołem tabeli, albo ze środkiem, czyli terminarz bardzo sprzyjający dla zespołu, który jednak ma ten margines błędu znacznie większy niż pozostałe zespoły walczące o mistrzostwo.
Wiesz, na 90 minutach dzisiaj pojawił się tytuł Jaga traci przewagę. Czy coś w tym stylu. Także teoretycznie wynik na Łazienkowskiej, który dał remis, który Jagiellonia przyjęła z satysfakcją, bo po prostu piłkarze cieszyli się po tym remisie. Przebieg meczu na to wskazywał też, ale nie tylko. Po prostu myślę, że nawet gdyby ten remis został uzyskany trochę w innych okolicznościach, to też byliby zadowoleni, ale po prostu no, troszkę ta przewaga Jagiellonii zmalała, jednak ja myślę, że ten mecz pokazał olbrzymią dojrzałość Jagiellonii i dojrzałość do tego, żeby to mistrzostwo zdobyć Polski. My tak generalnie od jakiegoś, zazwyczaj raz na jakiś czas szukaliśmy takich momentów przełomowych, bo cały czas ten sezon układa się, że walczy o mistrzostwo 6 klubów, a cały czas szukaliśmy jakiegoś takiego punktu zwrotnego, że coś się zmieniło. Ja nie mam, nie wiem, czy po tej kolejce tej szóstki nie należy zredukować do trójki, jeśli chodzi o zespoły, które o mistrza będą walczyć, nie o puchary, tylko o mistrza. Nie masz takiego przekonania, że została tak naprawdę już Jagiellonia, Śląsk i Lech?
Wiesz co, kusi mnie, bo nagrywamy, więc trzeba by było coś powiedzieć takiego mocnego, ale tak realnie, jakbym miał powiedzieć, czy mam takie poczucie, to mimo terminarza Jagiellonii, to nie widzę w tym zespole takiego Bayeru Leverkusen, który jak ma 7 kolejek do końca, to widzę 7 zwycięstw albo 6, tylko mimo wszystko widzę, że spodziewam się, że ten zespół jeszcze potraci punktów, no przynajmniej parę, że to nie jest drużyna, która teraz będzie seryjnie wygrywać i zdobędzie mistrzostwo, tylko że jeśli zdobędzie mistrzostwo, to jeszcze parę razy się potykając, a to znaczy dając szansę innym, bo...
Tylko właśnie, że ci inni też się będą potykać. Ja nie mówię, że Jagiellonia wygra 7 meczów, ale że po prostu...
To ja, wiesz
no,
co, ja
w tej chwili
wygłoszę jakąś tezę.
Śląsk się zbliżył do Jagiellonii w tej chwili, nie? No ale Śląsk ma w perspektywie mecz w Warszawie z Legią, który Jagiellonia już ma za sobą. No nie jestem jakoś tak do końca przekonany, że Legia w końcu u siebie meczu nie wygra ze Śląskiem na przykład. Czyli jest szansa na takie odskoczenie. Śląsk teraz chyba jedzie też do Zabrza, tak?
To znaczy nie
W
teraz.
Następnej kolejce.
W następnej kolejce Zabrze, potem Warszawa, tak.
Warszawa, czyli ma dwa, no trudne wyjazdy, no bo w Zabrzu zazwyczaj wyjazdy są trudne. Na pewno dla Śląska nie będzie to łatwy wyjazd. A Jagiellonia ma w tej chwili Krakowie, za chwilę znowu ta przewaga może nad tym Śląskiem podskoczyć. I dlatego tak wcześniej mówiłem o tym Lechu, że bardziej Lecha traktuję jako takiego rywala bezpośredniego dla Jagiellonii niż Śląsk.
Znaczy, no ja no, też ale... muszę to powiedzieć z bólem serca, bo może mi to zostać wypomniane bardzo boleśnie, ale ja cały czas uważam, że Śląsk, chociaż jest drugi, to walczy o puchary i traktuję go jako poważnego kandydata, żeby zagrać w pucharach, ale no w ogóle nie biorę pod uwagę scenariusza, że zostanie mistrzem. To znaczy biorę go tylko na zasadzie, no jest w piłce wszystko jest możliwe, może się coś tam wydarzyć, ale generalnie, racjonalnie nie patrzę na Śląsk i jego stratę do Jagiellonii, tylko
No
przewagę
ale...
nad czwartym miejscem. A dlatego patrzę na to, że ile Jagiellonia ma nad Lechem, Rakowem, Legią. No i tutaj...
No właśnie, ale jeśli chodzi o tą Legię, nie? To dla mnie takie troszkę symptomatyczne było to, bo słuchałem Ligi Plus Ekstra i była rozmowa, wywiad z Imazem i Gualem, Markiem Gualem, który i zadano im pytanie, no kto będzie mistrzem Polski, jaka będzie trójka. I no Imaz oczywiście powiedział, że Jagiellonia, ale Mark Gual się z nim zgodził i powiedział, że Legia będzie druga, tak wytypował. Czyli... No, nie,
No ale można to przedstawić jako gra psychologiczna, wiesz, że
że gra psychologiczna, no,
gratulujesz
ale
zbyt
to,
wcześnie
ale
rywalowi,
wiesz,
żeby
on
nie
się
uniósł
tak
presji.
zastanawiał, ten tak, miałem wrażenie, że to było szczere, to co mówił Gual, bo to, że to nie była jakaś taka gierka z jego strony, tylko że chyba jest tak już przekonany. Nie wiem, czy inni piłkarze Legii to podzielają zdanie, że już o mistrzostwo nie powalczą. Jest też taka teoria, że 7 punktów straty, 7 kolejek, że to jest takie właśnie już taka granica bezpieczeństwa, że do odrobienia, że po prostu można odrobić tyle punktów, ile jest kolejek do końca. Tak się przyjmuje. No czyli teoretycznie może by tak się stało, chociaż chyba Legia by musiała odrobić 8 punktów, bo bezpośredni mecz z Jagiellonią, bezpośrednie mecze z Jagiellonią ma gorsze.
Tak, ale wiesz co, no, ja mam cały czas takie jakieś przeczucie, które oczywiście może się nie sprawdzić, że będziemy mieli na finiszu z tej szóstki jakiś zespół, który złapie serię. Nie mówię, że aż taką jak Śląsk jesienią, ale że to nie będzie tak, że będziemy jechać do 34. kolejki i zawsze dwie albo trzy drużyny z czołówki będą tracić punkty. Nie? Że będzie ktoś, kto złapie taki moment. Jeszcze nie wiem, kto to będzie, ale Legia ma bezpośrednie mecze i to oczywiście dużo bezpośrednich meczów w walce o mistrzostwo i to można oczywiście przedstawiać jako wadę, bo to są trudne mecze, ale to też może być zaleta, to znaczy w bezpośrednim meczu jesteś w stanie bardziej łatwiej niwelować straty, bo jednocześnie nie odskakuje ci ten, którego gonisz albo z którym walczysz. I teraz właśnie to, że mają wyjazd na mecz z Rakowem Częstochowa, to jest dość dobry moment, żeby jechać do Częstochowy. To jest wiadomo jeden z najtrudniejszych terenów w lidze i można tam straszne lanie dostać, tak jak Lechowi się zdarzyło. Jasne,
Legii
że
też
można.
się zdarzało.
Tak. Ale mimo wszystko, jak na Raków, to jest dobry moment i ruch pokazał, co tam jest możliwe. Będzie inna motywacja Rakowa na Legię, ale tutaj Legii bym nie skreślał. Potem jest mecz ze Śląskiem u siebie. Tu też można odrobić straty. Jest wyjazd na Lecha. Nie mam do tego Lecha przekonania, więc dla mnie nie ograniczyła się ta szóstka do trójki po tej kolejce. Jeszcze zostawiłbym sobie margines na to, że ktoś ruszy. Natomiast no, Jagiellonia zrobiła tu duży krok, ale powiedzmy o tym Śląsku, bo ten
Ale
tytuł...
wiesz co, ja bym jeszcze mimo wszystko chciał coś o tym meczu
Dobra,
powiedzieć,
dobra,
no
dobra.
bo tak w sumie zaczęliśmy rozważać o tabeli, a nie o boisku. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że był to świetny mecz, świetne widowisko, nikogo to nie mogło... Znaczy na pewno kibice Legii byli rozczarowani po tym meczu, natomiast każdy, kto to oglądał, obiektywny kibic, to mógł być zadowolony z jego poziomu. Nie był to szlagier taki, który jest szlagierem tylko z nazwy. Legia pierwszą połowę zagrała według mnie bardzo, bardzo dobrze, nawet momentami koncertowo. Oczywiście mecz fajnie zaczęła Jagiellonia, która rzuciła się na Legię. ale potem Legia opanowała sytuację, była agresywniejsza, według mnie zaczęła dominować, prowadziła 1-0, myślałem, że już tego Legia nie wypuści. I tutaj chciałbym też pochwalić Jagiellonię, bo właśnie to, że ten mecz pokazał dojrzałość tej drużyny, że mecz się nie ułożył, przegrywali, Legia napędzona, fantastyczny doping kibiców, atmosfera, a oni jednak systematycznie tą próbowali i w końcówce wcisnęli tego gola po naprawdę przepięknej akcji, jaką tylko oni chyba potrafią zrobić. To, co ty zawsze zwracasz uwagę, czyli podanie stopera, tego Hiszpana Diegueza,
tak,
które zaczyna akcję, fantastyczne otwierające podanie, potem przerzut na skrzydło, Marczuk zrobił no, super asystę, no i zimna krew i Maza, który dołożył nogę, chociaż to wcale aż taka prosta piłka nie była. Widziałem takie pudła między innymi w meczu Widzewa z Piastem, gdzie zawodnik Piasta w podobnej sytuacji kopnął nad poprzeczkę, a Imaz kopnął tam, gdzie trzeba, czyli do siatki. Na tym właśnie między innymi polega różnica między Jagiellonią a Piastem czy innymi drużynami, że oni trafiają. No i Legia też pokazała takie już od meczu z Zabrzu widać było, że w tej drużynie coś drgnęło, że ona idzie do przodu, ale też pojawiły się znowu te stare błędy, bo w Zabrzu też to było przez chwilę, gdy oni prowadzili do przerwy, pozwolili sobie wyrównać i wydawało się, że Górnik może to spotkanie przynajmniej zremisować. Tam się Legia jeszcze potrafiła odgryźć, tutaj Jagiellonia jej na to nie pozwoliła. Poza tym te zmiany w końcówce, wprowadzenie tych rezerwowych zawodników, no zdecydowanie obniżyło jakość gry Legii. Widać, że po prostu ta kadra Legii to nie jest kadra na mistrza, bo po prostu, nie wiem, no wchodzi Rosołek, wchodzi ten Zyla, tak?
Zyba.
Zyba. No, no i to jest po prostu klasę niżej no, niż było.
Tak, na pewno, ale widać, że ta oś Josue Gual zaczęła funkcjonować, że tutaj już któryś mecz, jak ich akcje albo jakieś indywidualne błyski jednego czy drugiego, albo jednego i drugiego dają punkty, gole, to jest, no to na pewno przed tą fazą sezonu właśnie, gdzie te bezpośrednie mecze czasem są zamknięte i tak dalej, coś takiego właśnie, że Josue albo strzeli z dystansu, albo otwierające podanie jakieś zagra, albo Gual jakimś driblingiem się uwolni, no to mogą być właśnie te detale, które będą odmieniać te mecze na szczycie. Więc
tak, no Legia po prostu, jeśli ma w czymś nadziei upatrywać jeszcze, że ten duet ją poprowadzi, jeszcze wróci w szołek po kartkach, no ale też inni muszą trochę dołożyć, żeby im pomóc, bo oni sami tych meczów nie wygrają. I to jest problem Legii, że mimo, że ich gwiazdorzy weszli na wysoki poziom, to według mnie jeszcze cała drużyna nie pomaga im do końca.
Tak. A propos pomagania liderowi, to w Śląsku Wrocław zaczyna się chyba ktoś taki kreować. Nie od dziś, nie od tej kolejki, natomiast Nahuel Leiva już w meczu z Widzewem choćby poprowadził zespół do pierwszej wygranej w 2024 roku. Teraz bardzo przyczynił się swoim pięknym golem do wygranej z Wartą. Erik Exposito dał tę wygraną z Wartą w samej końcówce, ale Nahuel zaczyna być jakąś taką przeciwwagą, że kiedy wszyscy patrzą, co zrobi Exposito, to Nahuel może wziąć sprawy w swoje ręce. I to też sprawiło, że 90 minut dało tytuł, o którym wspominałeś, czyli Jaga Trwoni przewagę, bo Śląsk jest 2 punkty teraz za liderem. Znowu nadzieje we Wrocławiu ożywają. I to był mecz podwójnie ważny, bo ważny oczywiście dla górnej części tabeli, ważny też dla dolnej, bo jednocześnie to, że Śląsk wcisnął tego gola w samej końcówce, bo było 1-1 i ten wynik długo się utrzymywał mimo gry Śląska w osłabieniu, tak? Dobrze, dobrze
Tak,
mówię.
tak.
Tak,
Nie, nie,
nie,
Warty w
przepraszam. Warty
osłabieniu.
w osłabieniu.
Warty.
Bejger samobój, no a później Warta grająca w osłabieniu. I
No
mimo
Warta
wszystko.
wyrównała już grając w osłabieniu,
Tak. Więc
także.
wydawało się, że znowu Śląsk to zrobi, czyli mając taki mecz z rywalem u siebie, kiedy trzeba to wygrać, prowadzisz, rywal gra w dziesiątkę, no to samobój i bardzo
No i tak, no
groziło
no.
to stratą punktów, ale udało się wygrać. No i pytanie, bo ja tak oczywiście wypowiedziałem się o Śląsku, jak się wypowiedziałem, ale czy to rzeczywiście może być jakiś sygnał, jakiś taki przełom, bo to są 2 punkty na 7 kolejek przed końcem, więc jak najbardziej, no, trzeba ich traktować w walce o mistrzostwo
To
poważnie.
znaczy, jeśli chodzi o grę, to jakiegoś tam naprawdę wielkiego przełomu nie dostrzegłem. Mimo wszystko to był taki Śląsk trochę podobny do meczu z Puszczą Niepołomice, do tych meczów, które po prostu remisował albo przegrywał na wiosnę. Może trochę lepiej, no ale z drugiej strony pierwsza połowa była niezła, ale potem, no jeśli drużyna prowadzi 1-0, rywal gra w dziesiątkę, tracisz gola, potem już męczarnie, tak naprawdę taki zryw. To był taki Śląsk po prostu z jesieni, który grał te mecze i w końcu jakoś tam szczęście się do nich uśmiechnęło w końcówce, chociaż tą akcję naprawdę trzeba za tą akcję Śląska pochwalić. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o Piotrze Samcu Talarze, który rozprowadził tą akcję, zaliczył asystę. Wcześniej też miał taką indywidualną akcję i był bardzo bliski tego, żeby zdobyć bramkę, więc to już była jak gdyby powtórka tej akcji, tylko on ją kończył podaniem, a nie strzałem. I on bardzo dużo zapracował na to zwycięstwo, duży wkład wniósł. Nie wiem, no może mentalnie dla Śląska ten mecz będzie takim, że no w końcu przełamaliśmy się, zdobyliśmy bramkę w doliczonym czasie gry, teraz już pójdzie łatwiej, jakieś ciśnienie z nich zejdzie, no ale tak do końca nie jestem o tym przekonany, ty chyba zresztą też, że Śląsk tą Jagę tak naprawdę postraszy. No zobaczymy. Już wspomnieliśmy wcześniej, że czekają ich teraz dwa trudne wyjazdy do Zabrza i na Łazienkowską. Myślę, że wyniki tych meczów określą to, czy Śląsk będzie jeszcze walczył o mistrza, czy o puchary.
No one są absolutnie kluczowe, bo jeśli Śląsk by je jakoś przetrwał, nie ponosząc wielkich strat, to potem powinno być trochę z górki, bo są mecze, w których Śląsk będzie faworytem z Ruchem u siebie. Ruch na 4 kolejki przed końcem może być już zespołem, z którego trochę zejdzie
Formalnie
ciśnienie.
zdegradowany,
Tak.
tak.
Potem wyjazd do ŁKS-u na 3 kolejki przed końcem. No to już jest bardzo prawdopodobne, że ŁKS naprawdę już nie będzie miał o co grać w tym spotkaniu. Krakowia na 2 kolejki przed końcem. Też nie jest powiedziane, że będzie to Krakowia z nożem na gardle. Radomiak u siebie. No, też wszystko wskazuje na to, że Radomiak nie będzie miał o co grać i wyjazd do Rakowa w ostatniej kolejce. No ale jest po tym dwumeczu trudnych wyjazdów z Górnikiem i z Legią nastąpi seria takich spotkań, w których Śląsk może nabijać punkty. Kluczem jest, żeby z tych dwóch wyjazdów no, nie wrócić z 2 porażkami albo z jakimś jednym punktem, żeby przynajmniej któryś z nich wygrać, no a przede wszystkim, żeby z Legią utrzymać
Nie
nad nią dystans, nie
przegrać
przegrać
przynajmniej.
przynajmniej. No to tutaj chyba są te najbliższe 2 kolejki, które rzeczywiście najwięcej o Śląsku powiedzą przed tym finiszem. Tym sposobem mamy całą górę omówioną. Natomiast jak bardzo twoim zdaniem jednak to, że Warta nie wybroniła tego prowadzenia, tego remisu, przepraszam, jak bardzo to komplikuje jej sytuację, bo zespół, który tak wystrzelił na początku rundy wiosennej, że wydawało się, że znowu to będzie Warta, która nie będzie bardzo mocno zamieszana w walkę o utrzymanie, ma ostatnio problem, tak trzeba powiedzieć, bo od wygranej z Krakowią, która miała miejsce 1 marca, była porażka z ŁKS-em, porażka z Lechem, remis z Zagłębiem i porażka we Wrocławiu, czyli 1 punkt w 4 meczach i ta grupa goniąca doskoczyła do Warty ponownie i teraz są tylko 2 punkty przewagi nad Puszczą i będą też właśnie bezpośrednie mecze dla Warty, między innymi z Puszczą w Krakowie i to będzie. No, znowu wygląda na to, że są problemy. Zresztą te bezpośrednie mecze zaczną się już teraz, bo w najbliższej kolejce mecz z Koroną, arcyważny, a później jeszcze wyjazd do Piasta Gliwice.
No, faktycznie Warta się stawia w trudnej sytuacji, chociaż ten punkt, oczywiście na pewno jego strata boli, ale on aż takiego wielkiego znaczenia może nie mieć w ostatecznym rozrachunku. Gdyby Warta miała teraz ten punkt więcej, aż tak znacząco jej sytuacja nie byłaby lepsza. Oczywiście może tego punktu zabraknąć do utrzymania, no ale to jeszcze o tym się przekonamy. Natomiast mnie trochę mniej przekonuje gra Warty, bo w pierwszej połowie oni naprawdę grali bardzo słabo. W drugiej trochę się przebudzili, potem ta czerwona kartka. Szacunek dla nich za to, że mimo gry w osłabieniu doprowadzili do wyrównania. Oczywiście gol był samobójczy, ale też myślę, że z relak, gdyby tam ten obrońca Śląska nie dotknął tej piłki, to jakoś może by to wsadził. Na pewno powrót z relaka jest dla Warty jakąś tam wartością. Wiadomo, że cierpieli trochę bez niego z przodu. No jest to taki napastnik, który potrafi strzelać ważne gole, więc zobaczymy, czy się teraz wywiąże z tego zadania. No ale jeśli chodzi o utrzymanie, to my tak mówiliśmy o Piaście i Krakowi. Według mnie w tej chwili też chciałbym troszkę zawęzić tą grupę drużyn walczących o utrzymanie. Uważam, że trzeciego Spadkowicza poznamy z grona trzech zespołów: Puszcza, Warta i Korona.
Natomiast najbardziej.
I kolejność nieprzypadkowa.
Aha. Natomiast, czyli Korona najmniej.
Nie, Puszcza
Puszcza,
najbardziej.
Puszcza, Warta, Puszcza najbardziej, a Korona najmniej tak. Zamieszana z tego grona.
Znaczy zamieszana, no tak szacuję.
Okej,
no,
okej.
Okay. Ale minimalnie tam. Powiedzmy, no Korona i Warta są na podobnej pozycji.
Piast i Krakowia zostały podłączone znacznie mocniej do walki o utrzymanie tym, że Korona wreszcie wygrała
właśnie
za 3 punkty. I to są różne rodzaje meczów na przełamanie. Są mecze na przełamanie z orkiestrą, to jak Krakowia z Radomiakiem, ale są też takie przepchnięte, wymęczone, na które się trudno patrzyło i to było zdecydowanie zwycięstwo z tego gatunku. Gol Bartosza Kwietnia i właściwie jedyny celny strzał chyba w tym meczu oddany przez Koronę. Stal wiele więcej nie zrobiła, więc to było takie 1-0, no właśnie, gdzie jeden zespół walczy o życie, drugi nie walczy o życie, więc te parę procent więcej determinacji chyba zdecydowało o tym, że Korona te punkty ma, a generalnie to był mecz, który mógł się spokojnie wynikiem 0-0 zakończyć.
Tak, aczkolwiek ja byłem przekonany, że Korona ten mecz wygra i myślę, że Stal, właśnie od ty mówisz, te kilka procent więcej determinacja, myślę, że tam było więcej niż kilka procent, więc taka Stal, czy ja spodziewałem się po prostu tego, że Stal, gdy osiągnie cel, gdy zrobi już coś ponad to, co zaplanowała, to troszkę z tej drużyny zejdzie powietrze i to nie będzie też taka drużyna, która będzie no, regularnie punktować na wyjazdach, zwłaszcza taka trochę, ta Stal mi taką Stal przypominała trochę z meczu w Radomiu, gdzie też pojechała i tak niewiele pokazała. Także no, takie mecze Stali się będą zdarzać też. Nie przesadzajmy, nie jest to drużyna wybitna. I tak osiągała wyniki lepsze według mnie niż to, co prezentuje, więc teraz może trochę grać gorzej.
Tak, no z tych drużyn, które są w środku tabeli, to właśnie pewnie będą różne podejścia, bo takie drużyny jak Widzew, czy Górnik, czy może nawet Radomiak, gdzie jest trochę więcej jakości piłkarskiej, takich indywidualności, może bez takiej totalnej presji, walki o utrzymanie, będzie trochę więcej luzu i te zespoły mogą jeszcze notować bardzo dobrą końcówkę, jak Górnik w zeszłym roku, gdzie wygrał 6 meczów z rzędu na koniec. I tu się spodziewam, że właśnie taki Widzew jeszcze może punktować dobrze. No i a Stal jest dla mnie właśnie takim zespołem, że jak trochę tego ciśnienia maksymalnego zejdzie, to nagle punktowanie się znacznie pogorszy, że oni właśnie potrzebują takiej maksymalnego sprężenia się na mecz, żeby być w stanie w ekstraklasie zdobywać punkty.
Stal po prostu musi grać z nożem na gardle, musi mieć to 100% z siebie, czy 110%, żeby wygrywać i to robi. Jak to robi, to wtedy jest bardzo groźna. Jak troszeczkę zejdzie, no to już tam aż tyle tej jakości piłkarskiej nie ma, żeby tak można było sobie wygrać mecz, powiedzmy, nie, nie angażując się w niego w 100%.
Natomiast na pewno bardzo ważna wygrana dla Kamila Kuzery, bo myślę, że tam ciśnienie mogłoby być w razie porażki naprawdę bardzo duże już na to, żeby była zmiana trenera, a to się jakoś uspokoiło. Korona wychodzi po tygodniowej przerwie poza strefę spadkową, wciągając w nią Puszczę Niepołomice. I tak się mówiło, że mecz Ruchu z Puszczą jest dla jednej i drugiej strony taki arcyważny i 3 punkty dla jednych i drugich to jest są na wagę złota. Natomiast w trakcie tego meczu moim zdaniem bardzo wyraźnie było widać, że Puszcza przyjechała na Stadion Śląski generalnie po remis, a jeśli coś się uda zdobyć, to fajnie, ale przede wszystkim przyjechała nie przegrać. Doprowadziło to do sytuacji, w której rzeczywiście była całkiem blisko zwycięstwa, bo 2 razy po stałych fragmentach gry trafiała w poprzeczkę. Natomiast wydaje mi się, że Puszcza wyjeżdżała w miarę zadowolona z tego meczu, mimo że wróciła do strefy spadkowej, ale, no, ale ona jest cały czas bardzo blisko w tym młynie. Natomiast Ruch, to już był taki mecz i to się dało tam wyczuć po meczu. Pewnie się ciśnienie jakoś odbuduje i znowu będą się starali jakoś do następnego meczu przystąpić z wiarą, ale było tam takie poczucie, że Ekstraklasa im właśnie to popołudnie odjechała, tak już ostatecznie. Pytanie, czy no tak to rzeczywiście trzeba oceniać.
Tak, ja uważam, że odjechała im ostatecznie, bo to nie chodzi o to, oni może jeszcze nie mają jakiejś takiej niebotycznej straty, ale to nie chodzi o to, że oni mają jednego rywala do wyprzedzenia. Oni muszą dwóch rywali wyprzedzić, czyli musiałyby się znaleźć dwie drużyny, które zaczną totalnie po prostu przegrywać.
No a oni musieliby zacząć
a ja
seryjnie
jeszcze
wygrywać.
Nie jestem w ogóle przekonany o tym, że Ruch zacznie seryjnie wygrywać, no bo jak się nie wygrywa u siebie z Puszczą, no to z kim oni mają wygrywać?
I dwa mecze na
Dopadli raz
27.
Tylko tego Piasta i tyle, no.
Dwa mecze
który
wygrane
był
na
wymęczony
27.
Po Pucharze Polski, to no nagle się jakiś cud stanie, a jeszcze chyba mają jakieś mecze z drużynami z czołówki, choćby z Lechem.
Tak, i to po prostu pokazuje, że no, jeśli wygrywasz dwa mecze na 27 kolejek, to i tak cud, że ta strata Ruchu jest nie aż tak gigantyczna, no ale w którymś
Oni,
momencie trzeba
oni,
zacząć
oni
wygrywać.
powinni się skoncentrować już na tym, żeby nie zająć ostatniego miejsca i powalczyć z UKS-em o przedostatnie, jeśli ktokolwiek to kogoś pocieszy.
Natomiast Puszcza, czy twoim zdaniem nie za bardzo minimalistycznie podeszli do tego meczu w Chorzowie?
Pewnie może trochę tak, no, ale Puszcza nie tak podchodzi do każdego meczu, a wygrać go mogła, no bo ten rzut wolny to był chyba już w samej końcówce, co Walski strzelił, trafił w poprzeczkę. No ale Puszcza też może sobie pluć brodę, bo przypomnijmy, mecz z Radomiakiem, prowadzenie, rywal w dziesiątkę, gol z kosmosu strzelony przez bramkarza rywali i w doliczonym czasie gry setka na 2-1. Tutaj poprzeczka w doliczonym czasie gry, dodajmy Puszczy 4 punkty. I w jakiej oni są sytuacji?
A oni jakby
No,
tak
no, 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 no.
dobrze prześledzić, to oni by mogli takich
Ale ja już
punktów
nie mówię,
nazbierać
ale
sezonu mnóstwo.
oczywiście, no ale ja mówię o ostatnich dwóch kolejkach tylko, nie? Jak to, a oni tak teoretycznie po obydwu meczach, to a nie jest źle. Mamy remis, punkt do przodu, szanujemy to. No. Jeśli się nie nauczą wykorzystywać takich momentów, to też spadną. To też
Tak, no ale
spadną.
to właśnie chyba jest ta jakość piłkarska, o której się cały czas mówi, że właśnie, że i ma sytuację i ją kończy. A oczywiście czasem, oczywiście jest element szczęścia w tym, ale no na przestrzeni 27 kolejek to po prostu wychodzą też umiejętności piłkarskie albo czasem ich niedostatki w jakichś sytuacjach i po Puszczy to widać. Dla mnie najbardziej takim powodem do zmartwienia z perspektywy Puszczy jest to, że oni aktualnie w ofensywie są w stanie coś zrobić tylko ze stałego fragmentu gry, że to nie jest zespół, który tak jak jesienią w tej lepszej fazie. Oczywiście, że miał świetne, stałe fragmenty gry, ale czasem Siemaszko się urwał, czasem jakąś inną akcję Zapolnik potrafił zrobić. No, nie wiem, było cokolwiek innego. Natomiast ostatnio te skrzydła nie dają kompletnie nic. Zapolnik po tym, jak miał dobre wejście w rundę, też jest jeszcze bardziej ściśle kryty, no i nie jest zawodnikiem, który będzie co kolejkę strzelał gola z przewrotki. I tam jest tak duży problem, żeby...
Jeszcze wychodzi im Cholewia, który
tak, tak.
No coś tam zrobił czasem.
Tak, tak, więc ataki pozycyjne wiadomo, że nie, ale tu jest często problem, żeby w ogóle kontrę jakąś zawiązać, że jedyne co, to rzeczywiście wywalczyć stały fragment gry na połowie przeciwnika i wpadnie albo nie wpadnie, ale no, tutaj bardzo brakuje, nawet w porównaniu, już nie mówię do innych zespołów, ale do Puszczy z najlepszych momentów, no brakuje tych zawodników właśnie Cholewiak, Siemaszko, Skrzydła, są zupełnie inne niż Tomalski, Lee, który na razie nie przekonuje i jeszcze wpuszczani z ławki, nie wiem, Bartosz, Majchrzak. No, czuć nawet w obrębie wąskich możliwości kadrowych Puszczy różnice między tymi zawodnikami. I oczywiście oni są w takiej sytuacji, że ligę mogą obronić w bezpośrednich meczach, że teraz oczywiście jest jeszcze mecz z Lechem, jeszcze pojadą na Pogoń, ale będzie rywalizacja z Krakowią, Koroną, Wartą. To są wszystkie trzy mecze, można powiedzieć, w jakimś sensie u siebie, bo nawet z Krakowią zagrają no, na stadionie, na którym grają na co dzień. Teraz oczywiście przewaga będzie kibiców Krakowi, ale to... No i na koniec z Piastem, więc dobre dla nich jest to, że te najważniejsze mecze w sezonie zagrają na własnym, tym wynajmowanym, ale własnym boisku. I to jest punkt zaczepienia, ale widzę wiele powodów do obaw dla Puszczy. I ja też postawiłbym Puszczę jako najbardziej zagrożony zespół z tego całego grona. Natomiast no, mimo wszystko... Oni nie przegrywają, albo rzadko przegrywają, albo jeśli przegrywają, to na styku. To nie jest zespół, który jakoś bardzo wyraźnie odstaje,
tak,
co,
no.
co daje nadzieję, że w którymś momencie, tak jak było pod koniec jesieni, że po serii meczów, kiedy im niewiele zabrakło, zdarzy im się kilka spotkań, kiedy im nie zabraknie, kiedy wszystko się zgodzi, wszystko wyjdzie i zdobędą te potrzebne punkty, bo doprowadzili do sytuacji, że nie aż tak wiele im brakuje, że oni są w stanie to zrobić, tylko musi się złożyć wreszcie dla nich kilka szczęśliwych okoliczności.
Tak, no i na to mogą liczyć.
Tak, czyli mamy sytuację tutaj, chyba mamy zgodność, czyli dwóch spadkowiczów już po tej kolejce znamy. Rywalizacja toczy się o to jedno miejsce spadkowe. Zobaczymy, co się wydarzy na górze, co się będzie działo w gabinetach, w jakich składach trenerskich przystąpimy do następnej kolejki, 28., która jest za tydzień. Te mamy omówioną. Razem ze mną był dzisiaj Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela i słyszymy się za tydzień po 28. kolejce Ekstraklasy.